Joanna Merecka-Łotosz, dzień dobry Państwa i moimi gośćmi Inga Kawałek, Tomasz Keller, Centrum Inicjatyw Obywatelskich ze Słupska.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
I dziś dwa tematy, które chciałabym z Wami poruszyć. Pierwsze to szkolenie z social mediów, to Tomek, i drugie konsultacje przy schodach widokowych na ulicy Hubalczyków.
Tak.
Zaczęłabym od schodów, bo to szybciej, bo to już jutro o 15:00.
Tak jest. Ja przypomnę, może Państwo nie pamiętacie, Centrum Inicjatyw Obywatelskich realizuje taki projekt wspólnie z miastem Słupsk, Nasza Wspólna Przestrzeń. I w tym projekcie my zakładaliśmy, że ponieważ miasto dysponuje pewnymi funduszami, około 1 000 000 zł z tego offsetu za tarczę antyrakietową i zgodnie z założeniem miasta, miasto chciało wybrać projekty, które będą zgodne z oczekiwaniami mieszkańców, które miałyby być z tych funduszy sfinansowane. I faktycznie już w zeszłym roku zaczęliśmy nad tym pracę
i to wtedy odbyły się warsztaty dwukrotnie, w których mieszkańcy też brali udział.
Tak.
Z architektami i mówimy o tym, gdzie projektowali właśnie te drobne przestrzenie na zielone.
Tak jest.
Okay.
No właśnie, realizowaliśmy najpierw warsztaty po to, żeby poszukać ciekawych pomysłów, które mogłyby być w mieście zrealizowane. I poszliśmy właśnie głównie w kierunku takiej błękitno-zielonej infrastruktury, której w mieście brakuje i która też miałaby takie znaczenie i rekreacyjne, ale też znaczenie takie środowiskowe.
No, ale ja to muszę cię przerwać jeszcze i zapytać, bo z jednej strony mówimy o tym, że brakuje i rzeczywiście warsztaty, pieniądze na to są i tak dalej, a z drugiej w budżetach obywatelskich, zwłaszcza w tym ostatnim na 2023 rok, nie przeszły kliny zieleni w dużej części.
No to też...
Więc jakby z jednej strony chcielibyśmy i ludzie pokazują, z drugiej no, mieszkańcy nie głosują. Czy to oznacza, że nie potrzeba i to jest trochę nadmuchane przez was, nas, miasto?
No, w takich trybach podejmowania decyzji jednak duże znaczenie ma promocja konkretnych inicjatyw i też zbudowanie wokół konkretnego pomysłu pewnej grupy ludzi, która się aktywizuje. Często to są mieszkańcy sąsiednich terenów. Czasami to są na przykład w przypadku budżetu, gdzie mamy szkolne inwestycje, rodzice dzieciaków, które chodzą do tych szkół, więc to jest trochę też jednak pewnym minusem, że jest to jakiś rodzaj plebiscytu mimo wszystko. To nie jest tak, że mieszkańcy nie głosują, w ogóle głosują w tego typu właśnie w budżecie obywatelskim czy programie Nasza Wspólna Przestrzeń, bo oddawali głosy. Nie zawsze te pomysły, które ekspercko wydają się najciekawsze i najbardziej potrzebne, zyskują aprobatę. Dlatego właśnie między innymi w tym programie Nasza Wspólna Przestrzeń postawiono na tę zieloną i błękitną infrastrukturę, żeby wzmocnić ten przekaz i żeby pokazać, też podczas warsztatów pracowaliśmy z mieszkańcami i tłumaczyliśmy, dlaczego akurat tego typu infrastruktura ma znaczenie, że to nie jest tylko, że ona ma pięknie wyglądać, ale oprócz tego ma zatrzymywać wodę w różnych miejscach, która wolniej spływa w krytyczne punkty.
Czy takie naturalne zbiorniki retencyjne.
No dokładnie, nie? Albo roślinność, która po prostu zatrzymuje, albo też tak skomponowana infrastruktura, która będzie no, powodowała, że woda będzie bardziej wsiąkać i dłużej przetrzymana będzie w miejscu spadku, aniżeli będzie szybko spływać i przy tych nawalnych deszczach, no to wiemy, że różne mamy skutki. Więc no jakby pracowaliśmy i merytorycznie z mieszkańcami, potem nad pomysłami, te pomysły znowu zostały poddane pod głosowanie i akurat w tym programie Nasza Wspólna Przestrzeń, no przybijały się te projekty, które mają takie znaczenie właśnie też środowiskowe. Bo w wyniku głosowania schody były te widokowe na Hubalczyków jednym z pomysłów, ale który wygrał. Oprócz tego mieszkańcy wybrali też Zieloną Aleję Wojska Polskiego, czyli odbetonowanie części Alei Wojska Polskiego. I oprócz tego przeszedł też park sportowo-rekreacyjny przy ulicy Rydla, gdzie też istnieje tam taki kłopot i problem związany z retencją. I park ten sportowo-rekreacyjny ma być, już jest właściwie zaprojektowany w taki sposób, żeby przechwytywał część wody, która tam spada, ale też jednocześnie, żeby spełniał takie funkcje, które mieszkańcom będą najbardziej potrzebne. I już chyba w lipcu się odbyły takie konsultacje z mieszkańcami nad konkretnym projektem właśnie tam przy Rydla. Teraz będzie drugie spotkanie właśnie i to jest tak zwane partycypacyjne projektowanie, czyli spotykamy się z mieszkańcami klientami nie tylko na etapie wymyślania pomysłów, ale już też nad konkretnym projektem, bo w jutrzejszym spotkaniu udział bierze pracownia projektowa, która jest przez miasto zatrudniona po to, żeby właśnie ten projekt ostatecznie wypracować. I jednym z takich wymogów jest to, że ma to się odbyć w sposób partycypacyjny. I dlatego jutro o 15 jest spotkanie przy schodach i zacznie się ono takim spacerem badawczym, żeby się dokładnie przyjrzeć, jak tam w tej chwili wygląda ta infrastruktura i jakie ona może pełnić funkcje, bo pomysł był wypracowywany, ale architekci już przyjdą z konkretnymi pomysłami, rozwiązaniami i będziemy to troszeczkę testować, czy to na pewno w tych kierunkach, które rozwiązania będą lepsze, które mniej, które będą bardziej odpowiadały mieszkańcom, którzy tam mieszkają, bo to głównie chodzi o to najbliższe też sąsiedztwo, ale oczywiście zapraszamy wszystkich zainteresowanych, bo ja też tam przez jakiś czas mieszkałam i z przyjemnością w ogóle wezmę udział w tym warsztacie.
No ja też jestem ciekawa i też wydaje mi się, że przyjdę zobaczyć, bo rzeczywiście to rzadko się zdarza, że jest projekt, który jest przepracowywany z mieszkańcami. No raczej jest narzucany odgórnie, albo mieszkańcy dowiadują się post factum, że tak powiem, że coś jest zrobione i to w takim kształcie i za takie pieniądze.
Tak, ja oprócz tego, że jakby tutaj fajnie, że miasto też taką wybiera procedurę, też nie sobie troszeczkę w sensie naszej organizacji dodam tutaj trochę zachwytu, że jakby ciągle zachęcamy miasto do tego, żeby w sposób partycypacyjny też pracowało z mieszkańcami, bo to jest właśnie
miasto jest dla ludzi.
Tak, i to jest nasza odpowiedzialność. Tak, jak nie przyjdziemy na te warsztaty, nie zabierzemy głosu, to potem trudno po prostu krytykować pomysły.
Tak, absolutnie, pełna zgoda.
Dokładnie, więc na każdym etapie mamy możliwość zaangażowania się, trzeba po prostu włożyć buty, pójść na schody, popatrzeć, porozmawiać i zabrać też głos, zastanowić się, co będzie najlepsze.
No to, drodzy Państwo, namawiamy, zachęcamy, wtorek godzina 15, schody widokowe przy ulicy Hubal. I drugi projekt, na który warto zwrócić w tym tygodniu uwagę, to są warsztaty z social mediów. Na czym one mają polegać?
My już od kilku lat zachęcamy organizacje społeczne do tego, żeby korzystały z dobrodziejstw nowoczesnej technologii. Jedną z takich nowoczesnych technologii są media społecznościowe.
Media społecznościowe. Myślę, że one zawładnęły naszym życiem.
No właśnie, tak. Trochę zawładnęły naszym życiem, a na tych warsztatach staramy się porozmawiać o tym, jak zawładnąć nimi, czyli mieć pewną kontrolę, co nas codziennie w telefonach atakuje jakąś ogromną ilością informacji.
No tak, bo to jest jeszcze algorytm, który nam podsyła. Jak Państwo raz klikną w ubrania, które Wam się podobają, to potem tymi ubraniami jesteście zasypywani po prostu z każdej strony. Ja to się śmieję, mówiąc, że podsłuchują nas, bo zdążę pomyśleć o tym, żeby gdzieś kliknąć. To się już pojawia właśnie w social mediach.
Mamy sporo takiej technologii analitycznej w naszych telefonach, z których dane trafiają do autorów programów.
Hasłowo, drodzy Państwo, tak, najczęściej.
Hasłowo, ale i te dane są obrabiane. Sztuczna inteligencja już przestaje być taka sztuczna i ona coraz lepiej nas definiuje i coraz lepiej rozpoznaje nasze potrzeby. Czy to jest dobre, czy złe, no to już zostawiam ocenę uczestnikom szkolenia, ale...
No to duch czasu, myślę, trochę niestety.
Tak, idziemy w tym kierunku i myślę, że warto trochę za tą technologią nadążyć i nauczyć się tego, jak skutecznie ją wykorzystywać. Wykorzystywać ją w bezpieczny sposób, bo to też jest istotne. Albo to jest w zasadzie jedna z najważniejszych rzeczy, jaką możemy sobie przyswoić.
A da się okiełznać to tak naprawdę? Nauczyć się tego?
Nie ma szans. Nie ma absolutnie szans. Nie znam osoby, która znałaby, a często to pytam przy tego typu okazjach, która znałaby wszystkie aplikacje, które ma w telefonie. No to tak. Już jest dawno za nami. Podczas Pomorskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych prowadziłem taki panel pod tytułem Czy leci z nami pilot w kontekście nowoczesnych technologii? On już dawno z nami nie leci. On już wysiadł i uciekł tą tratwą ratunkową i płynie gdzieś na
czyli na autopilocie
oceanie.
Jedziemy.
My lecimy na totalnym autopilocie. A chodzi o to, żeby wiedzieć, jak ten autopilot działa, do czego może nas ten autopilot zaprowadzić i tak naprawdę...
Z jakim skutkiem?
Z jakim skutkiem i czy mamy szansę na to, żeby go jednak z powrotem okiełznać?
Mamy?
Ja wierzę, że tak, bo to jest technologia dla ludzi. Wbrew pozorom to jest wszystko po to, żeby nam się troszeczkę żyło lepiej, ale też po to, żeby się nam żyło bezpieczniej paradoksalnie. Ale zobacz sama, to jest ta technologia, która rządzi człowiekiem. W telefonie pojawiają się te powiadomienia, tak, lajki, nie daj Bóg, ktoś puści komentarz pod postem, który i nam się ten komentarz jeszcze spodoba, więc mamy ochotę odpowiadać i wciąga nas to coraz bardziej i coraz bardziej. I nagle się okazuje, że statystycznie zaczynamy spędzać z telefonem około 3,5 godziny dziennie.
No to jest minimum, myślę.
Tak. I nikt nie wie w ogóle, gdzie ten czas ucieka. A potem nagle się pojawia taka refleksja, że Boże, ja przecież nie mogę się z niczym wyrobić. No ciągle mi tego czasu brakuje.
Ale nie masz też tak, że albo ty, Inga, że łapiecie się na tym, że tak naprawdę skrolujecie ten telefon, siadając na chwilę w domu z kawą,
tak po prostu.
No pewnie, że tak. No to są właściwie dla mnie takie główne momenty, kiedy właśnie przy innych czynnościach przeglądam, ale korzystam z telefonu w ogóle w różne, ja właściwie większość czytam rzeczy w telefonie, nie? Więc po prostu już nawet mi się rzadziej korzystam z papierowych książek, bo korzystam właśnie z e-booków,
no to
z
nie, audiobooków. To ja jestem jeszcze wierna papierowi.
No coraz więcej tego jest, to prawda. No i też dzieci no, są takim też powodem, dla którego się ciągle tym interesujemy, bo dzieciaki strasznie szybko wsiąkają właśnie w te technologie. Jest mnóstwo zagrożeń. Trudno w ogóle prowadzić taką kontrolę nad tym, co robią dzieciaki w sieci i w ogóle w necie, więc no to dla mnie też jest taki duży temat i ważny.
No tak,
warto sobie robić takie higieniczne przerwy od telefonu, na przykład niech niedziela albo jakiś inny dzień w tygodniu będzie takim dniem bez kontaktu z cyfrową technologią. Że to będzie dzień poświęcony drugiej osobie, czy dzieciom, tak? Że to będzie dzień na wspólne spacery, gotowanie, cokolwiek, ale bez telefonu. I to jest absolutnie trudne, bo kiedy chcemy to zrobić, to cały świat się nagle tak, wiecie, orientuje, że my odkładamy ten telefon
zgoda.
I ten telefon nam tu podpowiada, a to aplikacja pogodowa powie, że zaraz będą jakieś duże przymrozki, trzeba się przygotować, albo nam, nie wiem, teściowa zadzwoni z jakimś problemem i tu użyję WhatsAppa, bo już po co dzwonić przez normalny telefon, jak mamy taką fajną aplikację, która jest darmowa, nie?
Albo wpisać, co zjedliśmy i sprawdzić, ile kroków przeszliśmy.
Tak, przyjdą jakieś dziwne oferty od, o innych jeszcze aplikacjach, z których warto w cudzysłowie oczywiście korzystać i trzeba nawet, no bo jest XXI wiek i tak dalej, i tak dalej. Właśnie o telefonie będziemy dużo rozmawiać, dlatego, że to jest urządzenie, które kompletnie zmieniło nas i zmienia nas.
To komputer nie jest potrzebny czasem,
nie,
prawda?
Właśnie
to już
o to
maile,
chodzi.
Tak, maile w telefonie, dyskusje w telefonie się toczą.
Informacji, które szukamy w internecie, szukamy poprzez ekran telefonu, nie komputera. Nikt nie biegnie po to, żeby zobaczyć stronę internetową jakiejś instytucji.
Nie odpala laptopa
nie
czy
odpala
komputera. Tak,
dokładnie,
absolutnie.
Tylko odpala telefon. Moje dzieci też już przestały słuchać YouTube'a na komputerze, czy już nawet nie na tym Smart TV. Tylko jak chcą sobie puścić piosenkę, to pierwsze co biorą, telefon, bo to jest łatwe, lekkie, zawsze pod ręką i kusi. Kusi i kusi.
I też media, przecież przekaz informacji się zmienił, ta komunikacja społeczna, też większość informacji się dzieje w ogóle w mediach społecznościowych w tej chwili, jeśli chodzi o taki...
Radia też można posłuchać przez telefon online.
Tak, dokładnie. No, też można posłuchać, ale też no, wyspecyfikowały się grupy odbiorców, są grupy konkretne w mediach społecznościowych, no różnie reagują, no i to jest sztuka teraz faktycznie, jak posługiwać się z perspektywy na przykład organizacji czy firmy, jakimi kanałami ten przekaz
jak mądrze to robić.
Odbiorców tak żeby był skuteczny też, nie?
Dokładnie.
Nadzieja jest w tym, że wciąż jeszcze na świecie jest spora grupa osób, która pamięta, co to znaczy przeczytać książkę.
No to ja.
Mało tego, przeczytać ciekawą książkę. Czasami dużo ciekawsze od najciekawszego wpisu na Facebooku czy Instagramie.
Ale to nie jest trochę też tak, słuchajcie, że ten Facebook czy Instagram czy Twitter, one łechcą ego w pewnym sensie i człowiek rzeczywiście odrywa się od realnego życia, od problemów, które ma.
Nie ego, to fizycznie nasze mózgi są stymulowane w sposób, który podobny jest do tego, w jaki sposób stymulują mózg narkotyki. Więc to jest
cukier, jak cukier.
Cukier, to są te substancje, które wydzielają podobne...
Uzależnienia.
Tak, wydzielają podobne enzymy.
Enzymy, tak
mózgu,
to są podobne uzależnienia.
Które się też wydzielają przy używaniu właśnie jakiejś aplikacji, czy oglądania jakichś treści w internecie w ogóle. Więc to jest też ciekawe. Z jednej strony straszne, ale z drugiej strony daje to pewną szansę na to, żeby spróbować coś z tym zrobić. To po pierwsze. Po drugie, w kontekście organizacji społecznych i ich promocji działań, o których będziemy mówić, no to jest taka szansa, żeby organizację w końcu dostrzeżono. w tej przestrzeni, w której są w cudzysłowie wszyscy. Mhm. Więc no jak 2,5 miliarda ludzi na świecie korzysta z jednej czy drugiej aplikacji, no to jest miejsce, w którym wręcz warto być, ale...
Mądrze.
Mądrze. Mhm. I o tym będziemy rozmawiać podczas tego szkolenia.
Szkolenie 17 listopada.
Tak jest. O 16.
W?
Centrum Inicjatyw Obywatelskich.
Na Sienkiewicza.
Tak.
Kto może wziąć w nim udział? Właśnie organizacje pożytku?
Każdy przedstawiciel, przedstawicielka organizacji społecznej ze Słupska. Zapraszamy serdecznie. Zgłoszenia już chyba jakieś wpłynęły. Nawet nie chyba, tylko jest ich pełny komplet. Ale myślę, że jak ktoś jeszcze dorzuci, to zmieścimy się wszyscy w naszej pięknej sali szkoleniowej.
No to drodzy Państwo, jutro o 15 schody widokowe przy ulicy Hubalczyków, a 17 o 16 Centrum Inicjatyw Obywatelskich i szkolenie dla organizacji pozarządowych, społecznych i tam będziecie się uczyć. Ja się chętnie przyjrzę temu, jak mądrze korzystać z social mediów. Inga Kawałek, Tomasz Keller, kłaniamy się do usłyszenia. Joanna Merecka-Łotysz.
Pozdrawiamy. Dziękuję. Serdecznie, dziękujemy.
Pozdrawiamy.